Rozmowy nocą. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia. Skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień. Jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko.
Kłaniam się pięknie, czerwcowo. Czas urlopów się zbliża, wakacje. Dla wielu z nas może to być dobra okazja do przemyśleń na temat zmian. Żyjemy w czasach, kiedy świat, polityka fundują nam zmiany dynamiczne, często niechciane zupełnie. A ja z Anną Jarzębską, mentorką kariery, psycholożką, porozmawiam dziś o zmianie w kontekście pracy na przykład. To zawsze trudna decyzja, taka zmiana. Jak ją podjąć? Co brać pod uwagę? Jak okiełznać lęk przed nieznanym? O tym za chwilę porozmawiamy. A tymczasem Dagadana.
Szczedry wieczór, dobry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Szczedry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie.
Защебетала тай ластивочка, защебетала тай промовляла, до господаря так примовляла, ой, вийде, вийде, господаренько, сини у тебе сильні та душі. Доньки у тебе красні, як ружі. У вас на дворі Божая радість. Божая радість, Божая милість.
Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрим людям на здоров'я.
У вас на дворі Божая радість. Божая радість, Божая милість. У вас баранці та й народились. У вас ягнички та й покотились.
Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.
był polsko-ukraiński zespół Daga Danan, a ja połączyłam się z Anną Jarzębską, mentorką kariery, psycholożką z 26-letnim doświadczeniem pracy w organizacjach, rekruterką. Jest Ania specjalistką od zmian także w swoim życiu i swoich działaniach.
Tak, to prawda.
Opowiedz
od jakiegoś
o tym,
czasu ćwiczę na sobie, to prawda. Ja w ogóle jestem taką duszą, że uczę się nowych rzeczy, ale lubię po prostu nie tylko uczyć się na książkach tak na sucho i w czasie studiów, na przykład tak jak się uczyłam na psychologii, ale lubię po prostu sprawdzać. I takim przykładem pierwszym, pamiętam taki główny przykład, kiedy sprawdzałam, to po pierwsze, no, mój tata zawsze był taki, idź sobie sprawdź w encyklopedii, będziesz dłużej pamiętać, nie będę ci mówił. I to może stąd się wzięło, że ja potem rzeczywiście sama sprawdzałam wiele rzeczy. I pierwszą taką rzeczą, którą pamiętam, jak sprawdzałam, że podczas studiów, ja skończyłam psychologię społeczną i podczas studiów mówiono mi o różnych rzeczach, ale na przykład nie powiedziano mi o NLP, o neurolingwistycznym programowaniu. I ja słyszałam mnóstwo negatywnych rzeczy
o tym. Bo psychologia nie przypada za tym nurtem.
Tak, tak. Miałam takie poczucie, że dostaję jakąś część po prostu tego, co jest rzeczywiście, z czego ludzie korzystają. I nie chciałam być przeciwna tylko dlatego, że tego nie dostaję podczas studiów, tylko chciałam wiedzieć, jakby mieć własne zdanie, wyrobić sobie je po prostu. Miałam taki okres w swoim życiu, że pracowałam 2 lata w Niemczech i pomiędzy powrotem z Niemiec i zaczęciem pracy w Polsce miałam 1,5-miesięczną przerwę. I tą przerwę wykorzystałam, nomen omen, teraz jestem w Sopocie, a jestem z Warszawy, a wtedy wykorzystałam na tygodniowy warsztat z NLP właśnie w Sopocie. Dowiedziałam się o różnych funkcjach mózgu, o różnych rzeczach i to sprawdzanie po prostu myślę, że ja mam gdzieś w genach. Natomiast mam takie poczucie, że to po prostu, wiesz, dla osoby, która zajmuje się rozwojem, a ja większość życia zawodowego zajmowałam się rozwojem w HR-ze, no to nie mogę być autentyczna i taka obiektywna, no nie sprawdzając wielu rzeczy.
A ja myślę, że za parę tygodni być może połączymy się ponownie i wtedy porozmawiamy szerzej już tylko o neurolingwistycznym programowaniu, bo myślę, że to jest taka metoda pracy czy komunikacji z ludźmi, która jest bardzo, bardzo ciągle modna i ciekawa dla wielu. Natomiast my dzisiaj spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o zmianie, bo ty przez lata pracując właśnie w różnych organizacjach, rekrutując pracowników, miałaś do czynienia też i widziałaś, co się dzieje z ludźmi w obliczach zmian. Dlaczego będziemy rozmawiać o zmianie? Ponieważ kiedy się robi badania, to niezmiennie wskazują na to, że większość z nas zmian nie lubi i się ich bardzo boi. Trudno się w nich odnajduje. Co zrobić? Jak obłaskawić te zmiany? Zmianę pracy, zmianę naszego statusu życiowego, zmianę partnera, zmianę miejsca zamieszkania. No, co zrobić, żeby ta zmiana nie była takim czarnym ludem?
Ogromne pytanie. Ja myślę, że jak to zwykle z takimi dużymi tematami, warto jest wrócić do siebie zawsze, jak jest takie ogromne pytanie gdzieś do nas, przed nami stoi. Ja pracuję z osobami, które stoją albo czują, że jakby zaraz jakby potrzebują coś zrobić w swoim życiu zawodowym, bo nie czują satysfakcji, już o radości to nie wspomnę, ale w ogóle jakby no mają takie poczucie, że są w nieodpowiednim miejscu zawodowo, no i po prostu nie wiedzą, co mają zrobić, czyli borykają się z takimi uczuciami właśnie stagnacji, takiego niezadowolenia, smutku, nawet żalu i na siebie, i na to, co się dzieje wokół nich, ale najwięcej jakby wokół tego jest takiej emocji jednak strachu, nie? Czyli jakby nic nie robię, bo się boję zrobić ten milimetrowy krok, no bo ja to tak nazywam, prościej jest być w bagienku, takim w cudzysłowie bagienku, który lepiej znam, mimo że mnie wciąga, jest negatywne, nieładnie pachnie i tak dalej, tak już idąc tą metaforą, niż jakby starać się robić pewne kroki w jakimś kierunku, bo ja nie wiem w ogóle w jakim kierunku, czyli nie mam planu B, ani C, ani żadnego innego, tylko jestem tu, gdzie jestem. Dookoła bardzo często jest tak, że osoby, które są wokół mnie, ich strach, ich kompleksy, ich jakieś myślenie, my agregujemy do siebie, słuchając ich rad, które wcale nam nie są potrzebne.
No tak, bo słyszymy, że co ty będziesz zmieniać, tutaj przynajmniej wiesz, jak się poruszać już tyle lat, czy tam parę lat. w tym jesteś, a gdzie ty teraz znajdziesz nową pracę, tutaj masz jakieś poczucie bezpieczeństwa, jakiś parasol nad głową, a tak to się rzucisz na to morze i na ten sztorm, co to na pewno jest wszędzie, tylko nie tu, gdzie jesteś, więc lepiej się trzymaj tego, co masz.
Tak, dokładnie. I też jest jakby, zobacz, jakby to jest bardzo pokoleniowe, że no, ja mam rodziców w wieku tak koło 70 po 70. No i mój tata, jak usłyszał, że ja się tutaj będę z stabilnej roli HR-owej, mam pomysł na to, żeby w ogóle pracować sama dla siebie kiedyś tam, to już po prostu był przerażony właściwie. Mhm. Jak to nie na etacie, jak to nie w tej firmie, która jesteś od lat, bo przecież to było pokolenie, które pracowało w jednej organizacji całe życie.
Tak.
Więc trudno tutaj oczekiwać od kogoś, kto ma takie doświadczenia, że no, wiadomo, że no, fajnie by było, jakby nas wspierali, ale nie zawsze to tak jest. Mnóstwo, jakby wracając do tego, o co pytałaś, jakby mnóstwo emocji jest wokół nas. I teraz ja mówię dlatego, żeby wrócić do siebie, właśnie jakby po to, żeby no, samemu jesteśmy w stanie to do pewnego momentu zrobić. I też są na to badania psychologii, które pokazują, że jakby ta pomoc z zewnątrz, jakkolwiek obiektywna ona by nie była, i to właśnie pomoc typu czasami psycholog, mentorka, coach, doradca zawodowy, to są takie osoby, które w jakiś sposób nam ten proces ułatwiają, bo my do pewnego momentu możemy zrobić wiele rzeczy sami. Czyli na przykład jednak podsumować, wiesz, pewien rodzaj jakby doświadczenia, które mamy. Podsumować, jakie kompetencje nabraliśmy. Podsumować, co było dla mnie ciekawe w tym moim życiu zawodowym, a co było nieciekawe. Czego bym chciała więcej, czego bym chciała mniej. Jaki jest mój cel na następny rok w moim życiu zawodowym, a jaki jest cel na następne 10 lat? Bardzo często osoby, które do mnie przychodzą, mówią: Ania, słuchaj, ja mam 40 lat i ja sobie nie wyobrażam pracy do 60 któregoś roku życia w tym miejscu pracy. Mhm. Znaczy jakby oni już patrzą bardzo dalekosiężnie, jednocześnie przełamując te wszystkie emocje, ale nie godząc się na nie.
Jednocześnie
nie? Czyli nie mają zgody na to.
Nie mają zgody, natomiast często nie wiedzą, co w zamian,
tak.
Nie mają celu,
tak,
więc
tak.
Ten cel, który się wypracowuje razem z psychologiem, z coachem kariery, z mentorem, tak. No, z kimś, kto poprowadzi, jest ta praca bezcenna.
Tak, i to jest taki moment, że wiesz, jakby ja sama pamiętam ze swojego czasu przemiany, bo summa summarum ja sama nie odeszłam ze swojego etatu, tylko moje stanowisko zostało zredukowane, a ja potem szukałam różnych opcji dla siebie. I przyznajesz, na początku, wiesz, wypełniałam oczekiwanie osób, które mnie widziały na jakichś rolach, czy w jakichś rolach. Czyli miałam ogromne grono osób znajomych mi, które pracowały w branży rekrutacyjnej i one jakby w tych procesach, które prowadziły, o Ania, super, jesteś dostępna, to chodź do nas tutaj do procesu rekrutacyjnego. I ja nie odrobiłam wtedy, wiesz, tej lekcji pod tytułem a gdzie ja siebie bym widziała w następne 10 lat. Więc ja dokładnie pamiętam ten moment, kiedy po prostu czułam się rozdarta. W żaden sposób nie byłam podekscytowana pozytywnie tymi procesami rekrutacyjnymi. To jest ciekawe, nie? Czyli chodziłam po prostu na nie tak trochę, nawet jakby z przymusu. I bardzo często do mnie takie osoby trafiają, które właśnie nie odrabiając tej lekcji, planu dla siebie, a nie spełniania oczekiwań partnera, może jeszcze rodziców, jakichś innych osób, bo czasami mamy wrażenie, że jak ktoś, kto się, wiesz, jakby jest ekspertem w dziedzinie rekrutacji, on nas widzi gdzieś, to my się tak na siłę jakby na tamte tory przekręcamy, że tak powiem.
Bez wewnętrznego przekonania, bez wewnętrznego przekonania,
tak.
Bez poczucia, że to jest nasze naprawdę.
Tak, dokładnie tak, nie? Czyli jakby zawierzamy temu, że to jest osoba, która ma ekspertyzę, a nie zadajemy sobie sami pytań, właśnie nie wracamy do siebie, zastanawiając się nad tym, czego my oczekujemy od tego życia. Jakby miała powiedzieć, wiesz, taki wspólny mianownik do tych wszystkich rzeczy, które powiedziałaś, to tak naprawdę ogólnie rzecz ujmując, wracanie do siebie, i ja to nazywam, wiesz, takiego swego rodzaju audytem siebie zawodowo. Czyli właśnie te wszystkie pytania, które wymieniłam, ale tak naprawdę podsumowanie w jakiejkolwiek formie naszego życia zawodowego już nam pokaże dużo więcej, bo się zatrzymamy. Ja dlatego mówię o sobie, że jestem mentorką, bo w mentoringu mówimy, że tutaj refleksja jest taką królową, która daje nam początek pewnego rodzaju strategii, nie? Bo strategia trudno się by brała w umyśle kogoś, kto z tymi przysłowiowymi, jak to u mnie w korporacji się mawiało, kto biega z tymi przysłowiowymi taczkami, w kołowrotku właściwie prawie, że. I jeszcze dodatkowo mówiliśmy, jak ktoś już jest taki bardzo zapędzony, to niektórzy biegają z pustymi taczkami tylko po to, żeby biegać. Czyli no w ogóle się już nie zatrzymują, na żaden stop, na nic się nie zatrzymują, nie? Czyli dopiero odłączenie prądu z organizmu jest dla nich takim sygnałem, że okej, no to może jednak ja się zastanowię, czy jestem w dobrym miejscu, a to jest już bardzo późno.
No tak, bo często wtedy stres sięga zenitu, wypalenie tak. zawodowe, zniechęcenie, w związku z tym jakieś rozdrażnienia albo początki depresji, no różne tak. tam rzeczy są, prawda? Czyli tak. żeby zrobić ten pierwszy malutki kroczek, trzeba zebrać w sobie odwagę i intencje, chcę coś zmienić w moim życiu, chcę tak. zmienić na przykład pracę. Bo tak. źle się w niej czuję.
Tak, to co widzę jakby w takich pierwszych spotkaniach z osobami, które do mnie przychodzą, i to też myślę, że to może być ciekawe dla słuchaczy, że oni od siebie od razu wymagają, no tak, ale ja nie wiem czego chcę, to co ja będę komuś głowę, wiesz, zawracała czy zawracał, że ja powinna mieć konkretny cel, że ja powinna mieć konkretny kierunek i wtedy z taką osobą porozmawiać, wiesz, że jakby oczekują od siebie w tym stanie trudnym jeszcze 10 kroków do przodu. A ja wiem z własnego doświadczenia i też po osobach, z którymi pracuję, że po pierwsze tak, jakby w ogóle w mentoringu mówi się, że okej, miej ogólny cel, ale po to rozmawiasz z mentorką czy z mentorem, żeby właśnie ta szersza perspektywa, którą dostajesz od mentora, ona ci pomoże dookreślić ten cel. Więc sama siedząc w izolatce, trudno ci jest zrobić ten cel w 100%, nie? Bo siedzisz tylko we własnej perspektywie, a czasami to jest przecież takie tunelowe myślenie, nie? Że o, nie dam rady, jestem beznadziejna, w tym się nie sprawdziłam, tutaj mnie szefowa nie doceniła, to jestem beznadziejna i tak dalej, i tak dalej. To jest taki tunel czarny.
Tak, i tam wszędzie temu towarzyszy poczucie, niskie poczucie własnej wartości, ta niska tak. samoocena, która jest takimi lejcami powstrzymującymi zmiany zdecydowanie. Tak. Więc dobrze, już jesteśmy u tego mentora, u tego coacha, u tego psychologa i zaczyna się dopiero praca nad tym celem, nad wypracowaniem celem, nad uznaniem, że jednak coś umiem, że jednak jakieś kompetencje mam, że jednak coś mnie bardziej ciągnie w jakimś kierunku niż coś, co na przykład do tej pory robiłem czy robiłam.
Dokładnie tak. Jakby jak ktoś przeszedł już ten, nazwijmy taki self-mentoring, czyli taki własny audyt, czyli usiadł sobie któregoś popołudnia i się zastanowił naprawdę, w jakim jest miejscu, co już przeszedł, czy co przeszła jakby w życiu zawodowym, a gdzie chciałaby być. I co ciekawe, wcale to nie musi być na pozytyw, bo to też jest moja kawałek mojej historii, że ja miałam takie poczucie, o kurczę, tak do końca nie wiem, co ja chcę, no to niedobrze, to muszę do końca wiedzieć, co ja chcę. A ja więcej rzeczy wiedziałam, czego nie chcę. I dopiero moja mentorka wtedy mi powiedziała, Ania, ale tak samo twoja wiedza na temat, czego ty nie chcesz, przybliża cię do celu, jak wiedza, czego chcesz. Ja się
ważne.
Dopiero wtedy obudziłam, tak. wiesz, że to jest jakby też krok do przodu, bo mi się wydawało, że ja nie robię tych kroków do przodu, nie?
I co dalej?
Także to było ciekawe. No ale jakby, jeżeli przychodzi taka osoba, która już ma to przemyślenia ze sobą, to wtedy jest łatwiej ustawić cel, zobaczyć tak naprawdę, co już zrobiła, na jakim etapie to jest, ale też jakby zobaczyć, w których momentach, no ja to nazywam takie gryzienie własnego ogona, nie? Bo my się tak mamy poczucie, że okej, no to doszłam do tego momentu, ja tak się już kręcę w kółko, już stoję przed jakąś ścianą. I to jest właśnie w tych momentach potrzebna jest rozmowa z kimś obiektywnym z zewnątrz. Takie mam doświadczenia i tak też to moi klienci nazywają. Więc wydaje mi się, że to jest ten moment taki przełomowy, w którym robimy swego rodzaju wykopaliska i w tych kompetencjach, i w tym doświadczeniu, i w tym potencjale na przyszłość osoby, z którą pracuję, żeby ona też zobaczyła, ja to nazywam takie mosty, nie? Bo jeżeli mamy konkretny cel, wypracowujemy sobie ten cel na przyszłość w kontekście jakiejś roli, jakiegoś stanowiska, ale też mamy ogrom doświadczeń z różnych innych ról, to nie jest tak, że my zaczynamy od początku świata nową rolę, bo my mamy konkretne doświadczenie, więc trzeba odnaleźć tą część wspólną z tego, co już robiliśmy, do tego, co będziemy robić, nie? Czyli jakby odszukać w sobie, w tych wykopaliskach, tą część wspólną, która nam da taką fantastyczną bazę do tego nowego początku. I to bardzo ludzi podnosi wtedy, że oni nie muszą, wiesz, zaczynać tej kopalni od początku, że to nie musi być takie mozolne, trudne, że to może być też przyjemne odkrywanie takich rzeczy w sobie.
Wsparcie psychologa, profesjonalisty, mentora w tej drodze jest niezwykle krzepiące, dodaje otuchy. Człowiek nie czuje się taki sam na tym swoim rozdrożu. Kiedy już wiem, jaki mam cel, na przykład pracowałam całe życie w piekarni, czyli 20 lat, a teraz poczułam, że chcę pracować w antykwariacie, albo chcę sprzedawać książki, albo mieć coś do czynienia z książkami, już wiem. To co dalej się dzieje?
Ja wtedy bym była ciekawa, skąd w ogóle ten kierunek z tymi książkami, bo prawdopodobnie ta osoba ma już, jak skoro ma taką wizję, to pewnie już się coś dzieje, że ona przebywa w tych księgarniach, wie jak to wygląda, przeczytała bardzo dużo, nie? Czyli jakby pokazuje tak naprawdę sobą, że ten kierunek już w jakiś sposób jest sprecyzowany. No, żyjemy w takim czasie, w którym rąk do pracy jest potrzeba cały czas. Żyjemy w takim czasie, że ja mam takie poczucie w kontekście w ogóle rekrutacji i przyjmowania ludzi do pracy, że mamy ogrom, oczywiście dużą część menadżerów czy osób, właścicieli różnych miejsc, czy na stanowiskach dyrektorskich w takich państwowych gdzieś instytucjach, osób, które są, że tak powiem, tradycjonalistami i robią rekrutacyjne kopiuj i wklej, czyli szukam osoby, która już miała pełniła tą rolę, żeby ją usadowić w tej roli i mieć święty spokój, nie? Czyli nie mam czasu na uczenie, musi być dokładnie z tymi kompetencjami i z tym doświadczeniem, ale jest też ogrom osób, z którymi ja też pracowałam i wierzę, że takie istnieją, które na przykład, tak jak mój kiedyś nauczyciel od snowboardu, pierwsze pytanie, które mi zadał, czy ty jeździłaś na nartach? I ja mówię, nie, nigdy nie jeździłam na nartach. A on mówi, to super, nie masz złych nawyków. Nie? Czyli jakby w ogóle ujął mnie tym, ja od pierwszego dnia zaczęłam jeździć na tym snowboardzie. I to samo jest u menadżerów zatrudniających, nie? Czyli mamy i takich, i takich. Czyli u osób, które szukają w ogóle miejsca zupełnie w innym środowisku, takie wiesz, zamykanie się też, nie, ja nie znajdę pracy, bo ja nie mam doświadczenia w tym, ale nie masz złych nawyków, nie? Bo nie masz jeszcze w tym doświadczenia. Masz szansę zrobić sobie nowe nawyki w nowym doświadczeniu. A jednocześnie popatrzmy na to, na przykład tematy dotyczące komunikacji właśnie z osobami i tu prawdopodobnie taka osoba miałaby do czynienia z klientami, czy w ogóle z ludźmi, współpracą w zespole, może z jakimiś dokumentami albo z czymkolwiek innym, jest mnóstwo części wspólnych, które można mieć i w piekarni, i w księgarni, czy w bibliotece.
Ta zmiana, o której rozmawiamy, dotyczy wielu naszych sfer życia, bo to nie tylko zmiana tego, co my z sobą zrobimy i że zaczniemy robić co innego, ale to też zmiana naszego otoczenia, naszych nawyków, zmiana pewnie też nastąpi w relacjach rodzinnych, no bo będziemy najpierw zestresowani, jakoś inaczej będziemy pracować, no to jest cały ogromny proces, ale warto się rzucić do tej rzeki, bo inaczej uschniemy, krótko mówiąc.
Tak, ładnie to nazwałaś, dokładnie tak. Ja to wiesz, nazywam, to tak samo jak z emocjami jest. My możemy jakby bać się tej emocji właśnie strachu czy lęku przed zmianą, ale ja mówię to klientom i ja to mówię na sobie, ja się też bałam, ale miałam na tyle jakby samozaparcia, że ja nie chcę być w tym miejscu nadal, że wsadziłam głowę do tej przysłowiowej czarnej nory, jak lisiej albo jakiejś innego zwierzęcia, wsadziłam tą głowę tam i się okazało, że tam nie ma jakiegoś stracha, tylko jest jakiś właśnie zalękniony zwierzaczek, który po prostu potrzebuje zaopiekowania. I tak samo jest z tymi emocjami, że my się możemy bać, bo sobie wyobrażamy nie wiadomo co, jakieś straszne rzeczy, które się zadzieją, ale jeżeli się przyjrzymy tym emocjom i temu strachowi przed zmianą, to on nie jest taki straszny, jak go zaczniemy akceptować i współpracować z nim, a nie go wyolbrzymiać i z nim walczyć, bo wtedy jest wielki.
Kiedy staniemy z tym naszym lękiem twarzą w twarz i zaczniemy go powolutku rozbrajać, czyniąc powolne kroki w kierunku tego naszego celu, patrz też teraz troszkę metaforycznie, księgarni zamiast piekarni.
Tak, dokładnie. I to walka z takim samym sobą jest skazana na porażkę, no bo wtedy jakby sami sobie odejmujemy i energii, i to też nasze środowisko widzi i tak dalej, i tak dalej. Także nigdy tego nie zalecam, bo to nie ma tutaj i to słowa do nas samych, czyli to, co sobie myślimy o sobie, to w jaki sposób do siebie mówimy, jak się oceniamy, to wszystko ma ogromne znaczenie w tym procesie. A ja jestem wtedy tak dokładnie jak powiedziałaś, taką towarzyszką i taką osobą, która jednak no, w jakiś sposób sprawdza i koryguje różne rzeczy, żeby to było właśnie zgodnie z tym celem i korzystnie dla tej osoby, która ma określony cel i chce go osiągnąć. Także to też jest ważne, żeby tego też pilnować w kontekście takiego budowania własnej motywacji i też energii do tego działania.
Dobrze, że są takie osoby jak ty. Często o tym zapominamy. Dziękuję ci bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Anna Jarzębska, mentorka kariery, psycholożka z 26-letnim doświadczeniem pracy w organizacjach, rekruterka. Teraz pracujesz już na własny rachunek. Wyszłaś z organizacji.
Tak, dokładnie tak. I teraz naprawdę czuję, że sama wykreowałam po tych wszystkich perturbacjach i wszystkich historiach zawodowych, no miejsce, w którym jestem spełniona. Także też wierzę w to, że to jest możliwe dlatego. Także słuchajcie, wszystko jest możliwe, tylko trzeba zaakceptować swoją sytuację i po prostu podejść do tego jako do kolejnego projektu w swoim życiu.
Myślę, że te twoje słowa wielu ludziom, którzy stoją na rozdrożu, dodały i dodają otuchy, że wszystko jest możliwe i jak śpiewa Anita Lipnicka, wszystko się może zdarzyć.
Tak, a nie wszystko naraz czasami mówię swoim klientom, tak. Ale może. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo mi było miło.
Anna Jarzębska, mentorka kariery, psycholożka. Zawsze najpierw głowa i serce, albo lepiej jeszcze serce i głowa, strategia i dopiero wtedy cel, potem działanie. Dziękuję Państwu pięknie. Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia, a na koniec Dagadana tymczasem. Yeah.